Magazyn kryminalny Detektyw, wydanie specjalne. Tylko prawdziwe historie. Wydanie numer 2 z 2017 roku, zatytułowane Diabeł w spódnicy. Niemal do końca XIX wieku panowało przekonanie, że kobiety charakteryzują się większą moralnością niż mężczyźni. Uważano, że dokonują zdecydowanie mniejszej liczby przestępstw niż panowie, a przemoc przez nie stosowana, szczególnie fizyczna, jest czymś wbrew kobiecej naturze. Jednak od lat 70. XX wieku odnotowuje się wzrost aktywności kryminalnej kobiet. Najbardziej zauważalna jest większa częstotliwość popełniania przestępstw agresywnych oraz częstsze stosowanie przemocy fizycznej w relacjach rodzinnych. Teksty wybrane do tego wydania dowodzą, że Diabeł w spódnicy zdał egzamin z emancypacji i na przestępczej ścieżce kobiety dotrzymują kroku mężczyznom. Szkoda, bo nie jest to ścieżka chwały. W wydaniu. Tylko nie mów babci Janeczce. Królowa niejednej nocy. Łabędzi śpiew Madame Claude. Musiałam mordować te dzieci. Nie wiesz nigdy, kobiecie. Piekielna okazja. Ostatni taniec. Piękna bestia. Zemsta słodka, zemsta okrutna. Czyta Maciej Kowalik. Zapraszamy do słuchania. Dariusz Gizak. Tylko nie mów babci Janeczce. Kiedy jedna z wnuczek powróciła ze szkoły z płaczem i opowiedziała, że uderzył ją WF-ista, babcia Janeczka wzięła sprawy w swoje ręce. Nauczyciel następnego dnia wylądował w szpitalu po dotkliwym pobiciu. Był tak przerażony, że nie tylko nie złożył zawiadomienia o przestępstwie, ale odszedł ze szkoły i przeniósł się do innej dzielnicy. Działalność większości bazarów w Polsce jest nieuchronnie związana z funkcjonowaniem na ich terenie elementów drobnej przestępczości. Czasami epizodyczne działania kryminalne przeradzają się w poważne zdarzenia. Do takich ekstremalnych sytuacji dochodziło w przeszłości na przykład w okolicach Bazaru Różyckiego w Warszawie, czy później na terenie Jarmarku Europa zorganizowanego na stadionie dziesięciolecia PRL. Handel nielegalnymi towarami sprzyja działalności grup przestępczych. Tak bywa nie tylko na dużych bazarach, także na tych mniejszych, z pozoru nietkniętych, zorganizowaną przestępczością. Bazar przy ulicy K na warszawskiej Pradze nie jest duży. Klienci twierdzą, że to bezpieczne miejsce. Jednak także tutaj bez większego problemu można kupić papierosy i alkohol przemycane zza wschodniej granicy albo produkowane nielegalnie w Polsce. Ktoś bardziej zdeterminowany znajdzie tu także źródło zaopatrzenia w narkotyki. Można mieć pewność, że regularnie na bazarowych stoiskach pojawiają się przedmioty pochodzące z kradzieży lub włamań. Postronny obserwator tego ukrytego bazarowego handlu nie zauważy niczego podejrzanego nawet wtedy, gdy kupuje podrabiane proszki do prania sprzedawane razem z legendą chemii z Niemiec. Podobnie jak nie pomyśli o tym, że handlujący tutaj Ormianie czy Wietnamczycy regularnie płacą haracz za tak zwaną ochronę grupom wywodzącym się spośród nich lub o czysto miejscowym składzie. Na bazarze przy ulicy K nieczęsto dochodziło do głośnych awantur. Nie oznacza to jednak, że pobicia, demolowanie stoisk i niszczenie towaru były jakimiś wyjątkowymi zdarzeniami. Najgorzej działo się tu do przełomu 2002 i 2003 roku. Po tym czasie zapanował względny spokój, poprzedzony niestety śmiercią jednego z miejscowych zabijaków, który zginął kilkakrotnie pchnięty nożem. Policjanci badający tę sprawę byli pewni, że chodziło o przestępcze porachunki i przejęcie kontroli nad bazarem. Nie udało się jednak ustalić sprawców ani bliższych okoliczności zdarzenia. Sprawa pozostała nierozwiązana. Haracz za opiekę. W styczniu 2007 roku policjantom z pionu kryminalnego tutejszej komendy udało się przyłapać na handlu nielegalnym alkoholem jednego ze stale zarabiających tu Ormian. Zagrożony wysoką grzywną i wydaleniem z Polski Artiom C zgodził się na współpracę i opowiedział policjantom o kulisach bazarowego życia. Opisał m.in. kulisy nielegalnego handlu papierosami i alkoholem. Powiedział też, że wszyscy, nawet zwykli handlarze, płacą haracz za ochronę. W praktyce oznacza to uniknięcie napadów i kradzieży. Osobom odmawiającym płacenia niszczy się stragany, grozi, aż w końcu wynoszą się z tego miejsca. Haracz nie był duży, odbierały go stale te same osoby. Artiom C miał jednak unikalną wiedzę na temat tego, pod jaki adres trafia gotówka z tego haraczu. W pewnym miesiącu nie miał przy sobie dostatecznej kwoty pieniędzy, gdy przyszedł poborca i wówczas w drodze wyjątku kazano mu całą kwotę do wieczora przynieść pod wskazany adres. Tam odebrał je jakiś ponury, masywnie zbudowany mężczyzna. Ormianin podał ten adres. Policjanci ruszyli natychmiast i weszli do mieszkania znajdującego się bardzo blisko bazaru. Chodziło im o zweryfikowanie prawdomówności Artioma C. Niestety wrócili zawiedzeni, przekonani o tym, że zatrzymany obcokrajowiec opowiada im bajki. We wskazanym mieszkaniu zastali jedynie 71-letnią Janinę W., która właśnie obierała ziemniaki na obiad. Wnętrze mieszkania było zwyczajne i nic w nim nie wskazywało, że jest siedzibą szefa jakiejś groźnej grupy przestępczej. Co prawda zameldowani byli tam także dwaj synowie Janiny W., 40-letni wówczas Bogdan W. i 37-letni Piotr W. Obaj byli doskonale znani policjantom, jednak posiadali 100% alibi. Od 3 lat przebywali w więzieniu jako tymczasowo aresztowani w głośnej sprawie porywania ludzi dla okupu i napadu na hurtownię. Ciążące na nich zarzuty, m.in. 2 brutalnych zabójstw i okaleczenia porwanych osób, wskazywały, że spędzą w więzieniu nie tylko najbliższe lata, ale nawet 10-lecia. Pani Janina, matka przestępców, przeprowadziła z policjantami bardzo przyjemną rozmowę, poczęstowała herbatą, ciastkami, ponarzekała na samotność i konieczność dbania o wnuki i synowe. Ot, taka miła starsza pani, gotująca akurat ziemniaki w ilości przeznaczonej dla jednej osoby, co nie uszło uwadze spostrzegawczych policjantów. Pożegnali się z nią i źli na zmarnowany przez opowieści Ormianina czas, ruszyli do komendy. Policjanci nie wrócili już do rozmów z Artiomem C. Uznali go za słabe źródło informacji i przekazali do pionu dochodzeniowego. Został oskarżony o nielegalny handel alkoholem i następnie wydalony z Polski. Bo ryby były nieświeże. Dopiero w maju 2009 roku policjanci natrafili na kolejny trop w sprawie pobierania haraczu na bazarze. Do komendy zgłosiła się 45-letnia Adrianna K., która złożyła zawiadomienie o napadzie. Handlowała wędzonymi i świeżymi rybami, które rozrzucono z pojemników na ziemię. Ją samą pobito i okradziono. Zerwano jej z szyi gruby złoty łańcuszek i siłą wyrwano kolczyki, rozrywając końcówki uszu. Napad miał miejsce bardzo wcześnie rano, gdy rozkładała towar i na bazarze nie było jeszcze klientów. Sprawców nie znała. Określiła ich jako kilku mężczyzn w wieku około 30 lat. Wcześniej kilkakrotnie podchodzili do niej jacyś mężczyźni i ostrzegali, że albo zacznie płacić za ochronę, albo ma się wynieść z bazaru. Adrianna K. wynajęła miejsce na tym bazarze w marcu 2009 roku, przenosząc się z innego targu, który został zlikwidowany. Oczywiście o nasłanie tych bandytów podejrzewała konkurencyjne stoisko, na którym od wielu lat handlowano takim samym asortymentem. Dowodów na to jednak nie miała i nie rozpoznała nikogo na podstawie pokazanych jej albumów z fotografiami miejscowych rzezimieszków. Policjanci postanowili przesłuchać handlarzy z sąsiednich stanowisk oraz właścicieli stoiska z rybami. Zgodnie z ich przewidywaniami nikt niczego nie widział i o niczym nie słyszał. Wszyscy byli o tej porze bardzo zajęci porannym rozkładaniem towaru i może słyszeli jakiś tumult i krzyki, ale niczego nie widzieli. Właściciele konkurencyjnego kramu z rybami byli oburzeni, że przesłuchuje się ich w sprawie napadu. Oczywiście zeznali, że nie mają z tym nic wspólnego. Zasugerowali, że pewnie kobieta handlowała nieświeżymi rybami, co mogło się zdarzyć na nowym miejscu, gdy towar nie schodzi i pewnie dopadli ją zdenerwowani klienci. Policjanci po pewnym czasie umorzyli sprawę z powodu niewykrycia sprawców, a Adrianna K. zrezygnowała z handlu na tym bazarze. 2-2. Doświadczeni policjanci z tutejszej komendy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że na bazarze wszystkie tak zwane ciemne sprawy trzyma w ręku jedna osoba lub grupa osób. Niestety nie mogli trafić na jej trop. Zadziwiające było to, że w większości przypadków bez trudu można dopytać o to, kto rządzi w jakimś miejscu. Tutaj nikt o tym nie chciał mówić. Policjanci musieli skuteczniej działać, bo handel nielegalnymi artykułami kwitł, a miejscowi złodzieje kradnący w okolicznych galeriach i na innych bazarach ten teren omijali z daleka. Nawet kieszonkowcy lubiący działać w bazarowym tłoku nie zapuszczali się tutaj, wiedząc, że to niezdrowo. Wkrótce do rozbicia bazarowej szajki przyczyniła się wpadka innej grupy przestępczej. Jej członków zatrzymano w nielegalnej wytwórni papierosów. Kilku z tych przestępców, aby zmniejszyć karę, zdecydowało się na współpracę. Były też inne, bardziej tajemnicze kulisy działania policjantów, którzy zaprzeczają jednak, aby na bazarze w 2010 roku założono sieć dyskretnych kamer pozwalających na obserwację tego, co się tam dzieje. Kamery miały być zainstalowane podczas zmiany oświetlenia bazaru. Policjanci twierdzą, że to jedna z wielu legend o wielkim bracie obserwującym wszystko i wszystkich. Jednak prawie natychmiastowe pojawienie się policjantów w trakcie różnych zdarzeń wskazuje na to, że mają na bazar stały podgląd. Jakie by nie były źródła tych informacji, to i tak uzyskane dzięki nim dane mocno zaskoczyły policjantów. Okazało się bowiem, że wszystkimi nielegalnymi sprawami, jakie dzieją się na bazarze, dyryguje 76-letnia Janina W., u której byli przed 5 laty szukając mieszkania, do którego Ormianin zaniósł haracz. Uzyskane informacje były jednoznaczne. Janina W., handlująca na tym bazarze damskimi ubraniami, tak naprawdę traktowała to zajęcie jako przykrywkę do innej działalności. To ona organizowała cały handel papierosami, wódką i narkotykami, a nawet decydowała, kto ma handlować na bazarze. Udzielała też pożyczek na lichwiarski procent. Na swoich usługach miała kilku silnorękich, zarówno przekonujących niepokornych, jak i odbierających pieniądze od osób, które je pożyczyły i miały problem z oddaniem. Janina W. miała też liczne kontakty wśród innych przestępców, u których cieszyła się szacunkiem. Pozwalało jej to organizować na przykład duże transakcje narkotykowe. Policjanci postanowili zakończyć działalność starszej pani. Rozpoczęto obserwację zarówno jej mieszkania, jej samej, jak i miejsca na bazarze. 11 maja 2011 roku, po uzyskaniu od obserwatorów informacji o tym, że do bazarowego stoiska dostarczono Janinie W. sporą torbę, policjanci zatrzymali starszą panią oraz przeszukali jej stoisko i mieszkanie. W tym ostatnim, oprócz sporej ilości gotówki i złotych wyrobów, nie znaleźli niczego ciekawego. Za to na bazarze w niedawno dostarczonej torbie znaleźli całą gamę narkotyków, amfetaminę, marihuanę i różnorodne tabletki w ilości wystarczającej na sporządzenie kilkuset porcji. Wszystko porządnie zapakowane z opisem wagi, co świadczyło o tym, że Janina W. rozdzielała towar na pomniejszych dealerów. Seniorka została zatrzymana i tego samego dnia przyskrzyniono także jej 4 pomocników. Wielogodzinne próby rozbicia jedności i zasady milczenia wśród tych osób nic nie dały, a Janina W. konsekwentnie trzymała się swojej roli, czyli udawała niewinną starszą panią. Twierdziła, że znalezioną na jej stoisku torbę przyniósł jakiś młody mężczyzna i poprosił o przechowanie, bo musiał pójść coś załatwić. Nie zna danych tego mężczyzny, ale zna go z widzenia, więc przyjęła torbę, nie zaglądając do środka. Jej nobliwy wygląd i konsekwencja w przygotowanych na taką ewentualność zeznaniach okazały się przekonujące. Sąd nie zdecydował się na jej aresztowanie. Kobieta została zwolniona do domu, pomimo protestów prokuratury i policjantów. Sporządzono jedynie akt oskarżenia o posiadanie hurtowych ilości narkotyków, ale i to upadło w sądzie i Janinę W. uniewinniono. Koronnym argumentem, który przekonał sąd o jej niewinności, był fakt, iż wewnątrz torby, na paczkach narkotyków, nie znaleziono jej odcisków palców. Zarówno Janina W., jak i jej pomocnicy do końca trwali przy wcześniej ustalonych zeznaniach. Twierdzili, że o niczym nie wiedzą i zatrzymano ich przez pomyłkę. Weszła w rolę. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej ustalono jednak, jakie były początki panowania Janiny W. na bazarze. Okazało się, że wcześniej taką rolę odgrywali jej synowie, którzy nawet po zatrzymaniu zza krat wydawali dyspozycje i polecenia. W tym wszystkim uczestniczyła ich matka, regularnie odwiedzając synów w więzieniu. Po jakimś czasie tak mocno weszła w rolę, że sama zaczęła o wszystkim decydować, wydawać polecenia itp. Były to nawet polecenia dotyczące napadów dokonywanych przez jej silnorękich. Jednocześnie dbała o żony i dzieci synów, które po ich aresztowaniu miały kłopoty z pozyskaniem pieniędzy na życie. Babcia praktycznie utrzymywała te rodziny. Ustalono, że kiedy jedna z wnuczek wróciła ze szkoły z płaczem i opowiedziała, że uderzył ją WF-ista, babcia Janeczka wzięła sprawy w swoje ręce. Nauczyciel następnego dnia wylądował w szpitalu po dotkliwym pobiciu. Był tak przerażony, że nie tylko nie złożył zawiadomienia o przestępstwie, ale odszedł ze szkoły i przeniósł się do innej dzielnicy. Podobno po tym incydencie w rodzinie Janiny W. zakazywano mówienia jej o niektórych sprawach, zastrzegając: tylko nie mów o tym babci Janeczce. Policjanci, rozeźleni porażką w sądzie, skrupulatnie śledzili dalsze poczynania Janiny W. Podejrzewali, że po tym jak poniosła dotkliwą stratę finansową w postaci zarekwirowanych narkotyków, będzie starała się odkuć. Jednak jeśli liczyli na jej nieostrożność, to bardzo się pomylili. Udało im się jednak w końcu zatrzymać jednego z jej pomocników, który przewoził 200 kartonów nielegalnych papierosów. Wojciech S. bał się wysokiej grzywny i próbował dogadać się z policjantami. Zdecydował się zeznawać także na temat innych przestępstw, w które była zamieszana jego szefowa. Był jednak bardzo wystraszony i policjanci obawiali się, że wycofa się z tych zeznań, gdy go wypuszczą. Wojciech S. chciał, aby zapewnić mu ochronę. Uważał, że po złożeniu zeznań jego życie nic nie będzie warte. Jeśli zostanie na wolności, zabiją go wspólnicy Janiny W., a jeśli trafi do więzienia, wykończą go jej synowie. Tak źle i tak niedobrze. Nigdzie nie będzie bezpieczny. Pomimo to udzielił policjantom wielu informacji, obciążając swoją szefową odpowiedzialnością za kilkanaście poważnych przestępstw, które zostały popełnione na jej zlecenie. Były wśród nich wymuszenia rozbójnicze podczas zwrotu długów zaciągniętych u niej na lichwiarski procent, pobicia na zlecenie, m.in. Adrianny K., handlującej rybami, oraz wiele innych związanych z przestępczością narkotykową i handlem nielegalnym alkoholem i papierosami. Wojciech S. złożył obszerne zeznania spisane na 82 stronach i zarejestrowane przy pomocy nagrania wideo i dopiero wtedy został zwolniony. Policjanci w zeznaniach przyjęli za wiarygodne jego oświadczenie, że nielegalne papierosy przewoził na prośbę Janiny W. i nie był ich posiadaczem ani nie wprowadzał ich do obrotu. Takie zeznanie chroniło go przed odpowiedzialnością. Na podstawie jego zeznań rozpoczęto przygotowania do zatrzymania babci Janeczki. Jednak 3 marca 2012 roku na schodach prowadzących do jej mieszkania znaleziono ją martwą. Pomimo podejrzeń o nienaturalny zgon z powodu obrażeń głowy, sekcja zwłok wykazała, że 76-letnia kobieta zmarła z powodu niewydolności serca. Obrażenia głowy powstały podczas upadku na schodach. Przygotowaną przeciwko niej akcję oficjalnie unieważniono. Zmarła dosłownie na 2 dni przed wystawieniem przez prokuraturę nakazu doprowadzenia jej na przesłuchanie oraz przeszukania jej mieszkania i stoiska na bazarze. Według policyjnego rozpoznania na bazarze nie ma obecnie wymuszania haraczy. Zniknął handel nielegalną wódką i papierosami. Nie wszyscy zgadzają się z tym, że to efekt śmierci babci Janeczki. Raczej łączą to z panującym na targowisku przekonaniem o stałym nadzorze ukrytych kamer. Policjanci mocno przekonują, że takich kamer nie ma. Chyba zbyt mocno. Dariusz Gizak. Inicjały osób oraz niektóre okoliczności zdarzeń zostały zmienione.